Dobry wieczór w niedzielę w radioterapii. Mam nadzieję, że Państwo już są po wszystkich zadaniach, które trzeba było dzisiaj wykonać, mimo że pewnie dzień wolny. No i możemy się teraz skupić na czymś ważnym, o czym będziemy rozmawiać. Coraz więcej się rozstajemy. Prawie 1/3 małżeństw w Polsce jest narażona na rozwód, ale też będziemy rozmawiać o rozstaniach przed jeszcze zawarciem małżeństwa, bo to też bardzo ciekawa sprawa, że ludzie teraz tak nie do końca chętnie chcą zawierać związek małżeński właśnie. Po pierwsze porozmawiamy o tym, dlaczego się rozstajemy tak często i czy to jest dobre, czy nie. A po drugie sprawdzimy, jak się sobą zaopiekować właśnie wtedy, kiedy tracimy związek, kiedy zostajemy, teraz to się tak ładnie mówi, singlami, ale po prostu często zostajemy sami. Magda Duda, zapraszam. Z nami w studiu jest psycholog Malwina Pieniążek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Wiadomo, że Polacy, ale w ogóle ta cała kultura, powiedzmy, zachodnia, rozstaje się teraz ze swoimi partnerami dużo częściej niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. No i pewnie to nie jest trudna odpowiedź, dlaczego, tak? Mamy inne tempo życia niż kiedyś. Pewnie jest też tak, że teraz dużo łatwiej się rozstać, no bo jakby pewnie zapoczątkowała to rewolucja seksualna gdzieś tam pod koniec lat 60. Natomiast ja bym się chciała zastanowić, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Czy to jest tak, że my się rozstajemy, bo mamy dużo płytsze te związki, czy po prostu nie ma tej presji społecznej, że no kobieta bez mężczyzny czy rozwódka to jest ktoś gorszy, czy tak samo z mężczyzną?
Pewnie jest i tak, to znaczy z jednej strony relacje są dużo płytsze i to bardzo często wynika z tych czynników kulturowych, o których wspomniałaś. I jak się rozmawia albo czyta takich doświadczonych psychoterapeutów czy psychologów, bo gdzieś z tej perspektywy mogę się wypowiadać, to jeżeli chodzi o te zmiany kulturowe, to oni najczęściej wskazują na takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest zachwianie w takich stereotypowych rolach kobiecych i męskich, czyli to już nie jest tak, że kobieta musi być przy mężu, musi być w domu, głównie ze względów ekonomicznych, żeby po prostu móc się utrzymywać. A drugi taki czynnik również związany ze zmianami kulturowymi to są wszystkie zmiany obyczajowe, czyli to już dzisiaj nie jest żaden wstyd się rozstać czy rozwieść. Niektórzy wręcz mówią, że w Stanach Zjednoczonych, które faktycznie mocno gonimy, jeżeli chodzi o statystyki dotyczące rozstań i rozwodów, jeżeli ktoś 30 czy 40 lat jest z jednym partnerem, to jest podejrzane.
Czyli dziwne, coś dziwnego.
To jest coś dziwnego. Więc rzeczywiście te zmiany obyczajowe też pozwalają na to, żeby w te relacje wchodzić i z nich wychodzić, żeby się wypróbowywać, żeby sprawdzać, jak to będzie z tą dziewczyną, żeby sprawdzać, jak to będzie z tym chłopakiem. Niekoniecznie zakładać, że to będzie coś długiego i długofalowego. Poza tym też żyjemy w kulturze konsumpcjonistycznej i to widać zarówno w sklepach, tak? Bo jak kupujemy sobie dzisiaj sprzęt do domu, to kiedyś było tak, że o niego bardzo dbaliśmy, chuchaliśmy.
No tak, jeden sprzęt na 30-20 lat.
Dokładnie, widzieliśmy,
jeden
odkurzacz, że to ma służyć jakby na dłużej, więc też jeżeli coś tam szwankowało, to naprawialiśmy. I trochę podobnie jest w relacjach. Dzisiaj bardzo wiele, my mamy takie podejście, że no jak nie ten, to pewnie inny, ktoś tam się zawsze znajdzie, więc też w te związki wchodzimy na takiej zasadzie wypróbowywania się. Jeżeli się nie uda, to będę próbować dalej.
Ale zastanawiam się, czy z właśnie takiego psychologicznego punktu widzenia, też z punktu widzenia zdrowia człowieka, no bo jednak my jesteśmy stadnymi zwierzętami i potrzebujemy i miłości, i akceptacji, więc jeżeli tak wchodzimy, wychodzimy ze związków, wchodzimy, wychodzimy, no to gdzieś pewnie ten okres samotności jest bardzo ciężki. Czy właśnie te przemiany, które nastąpiły już, to one są raczej takie bardzo egoistyczne? Czy to jest właśnie symbol tego, że teraz ludzie są wolni?
Z jednej strony to jest faktycznie symbol tego, że możemy znaleźć partnera, który będzie nam rzeczywiście odpowiadał, wypróbować go w różnych kontekstach, niekoniecznie od razu zawierając związek małżeński. Choć bardzo często jest to racjonalizacja.
No tak.
Natomiast jesteśmy dzisiaj mocno egocentryczni i nastawieni na hedonizm, na przyjemność, na odczuwanie wyłącznie pozytywnych emocji. Mówi się, że żyjemy nawet w takiej kulturze przymusu pozytywnych emocji, przymusu ideału i gdzieś taka wizja, która też płynie do nas z popkultury, czyli z filmów, z seriali romantycznej miłości, takiej namiętnej, czyli dwie połówki jabłka, które się w pewnym momencie spotykają i są ze sobą na dobre i na złe do końca życia. Filmy zazwyczaj kończą się w tym momencie, kiedy już są razem, natomiast co jest dalej, tego już niekoniecznie pokazują i faktycznie wiele młodych osób wchodzi, młodych i nie tylko, tak, bo przez to, że to się robi seryjne, to mamy i osoby 30, 40, 50-letnie, które w takich, można być takiej seryjnej monogamii gdzieś tam żyją i jakby z mojego punktu widzenia jest to niestety objaw tego, że coraz trudniej o dojrzałość emocjonalną. A dojrzałość emocjonalna to jest świadomość tego i gotowość do tego, żeby konfrontować się nie tylko z tym, co pozytywne i przyjemne, czyli z tym wszystkim samym na początku, kiedy jesteśmy zakochani, hormony, adrenalina, namiętność właśnie, ale też z tym wszystkim, co jest później. A pozytywne emocje to jest tylko część życia, wchodząc w związek, jeżeli chcemy, żeby ten związek się rozwijał, żeby był dojrzały, trzeba mieć świadomość tego, że pojawią się naturalnie w jego trakcie kryzysy, trudniejsze momenty. No i właśnie pytanie, czy w to wchodzimy i czy pracujemy i przez to się rozwijamy jako osoba, jako para, no czy uciekamy i szukamy kolejnej partnerki, partnera, który da kolejny przepływ tych pozytywnych emocji.
Teraz w głowie mi się pojawiło takie pytanie, ale po co? Przecież można z kimś być kilka lat, potem być z kimś innym. Życie jest dużo bardziej barwne wtedy.
Oczywiście, że jest dużo bardziej barwne, oczywiście, że sobie jest super przyjemnie. Pytanie tylko, czy to jest prawdziwe życie, czy to jest jakaś ułuda i do kiedy w ten sposób chcemy funkcjonować. Oczywiście, tak jak powiedziałaś sama, no to jesteśmy wolni, mamy prawo wyboru. To, że nastąpiły te zmiany kulturowe, to, że nastąpiły te zmiany społeczne, że jest swoboda obyczajowa, daje nam pełne prawo do tego, żeby wybierać i żeby decydować się na taki model funkcjonowania. Zwłaszcza, że jak się rozejrzymy dookoła, to widzimy, że mamy takich znajomych, którzy pewnie w ten sposób gdzieś tam funkcjonują. Pytanie tylko, czy to jest dla nas najlepsze? No i pytanie też, dlaczego osoby, które w ten sposób funkcjonują, trafiają do gabinetów psychologów i niekoniecznie im się to podoba.
Z jakimi problemami najczęściej spotykasz się w gabinecie, czy też psychologowie się spotykają właśnie u nas w Polsce? Jestem bardzo ciekawa, jakie Polacy mają problemy w związkach.
Znaczy, jeżeli w ogóle przychodzi do gabinetu para, to już jest sukces, bo to oznacza przynajmniej minimum woli do tego, żeby nad związkiem pracować i żeby coś z tym związkiem robić. Pytanie oczywiście, w którym momencie oni do tego gabinetu trafią. No i bardzo często, jakby generalizując, najczęściej pary mają problem z komunikacją, z porozumiewaniem się, z dzieleniem się w ogóle różnymi emocjami, troskami, potrzebami, przemyśleniami, marzeniami. Bardzo często okazuje się, że dopiero w gabinecie psychologa czy psychoterapeuty rozmawiają na niektóre tematy. Okazuje się bardzo często, że w tym ich codziennym życiu przeszkadzają im jakieś drobiazgi, o których nigdy sobie nie powiedzieli. I w gabinecie dochodzi do takiego efektu wow. No słuchaj, przecież ty mi nigdy o tym nie mówiłeś. Gdybym ja wiedziała, że ci to przeszkadza, no to okej, nie ma żadnego problemu. No słuchaj, ja ci o tym mówiłem, ale ty w ogóle tego nie słuchałaś. Więc bardzo często gabinet psychologa czy psychoterapeuty jest taką bezpieczną przestrzenią, gdzie można powiedzieć sobie o wielu rzeczach w takim właśnie bezpiecznym, życzliwym środowisku. Zdarzyło mi się parę takich sytuacji, że do gabinetu trafiały same panie w takim wieku około 50+. gdzieś zarażone różnymi takimi właśnie kwestiami związanymi ze zmianami w obyczajowości, czyli takie, które chciały się trochę wyemancypować. Tkwiły w domach rzeczywiście, bardzo często to taki wzór pracujący mąż, ona czekająca z obiadem. I trafiały do gabinetu najczęściej z taką chęcią pracy trochę nad sobą, rozwinięciem siebie, pewności siebie, asertywności, czyli takim wzmacnianiem wewnętrznym samej siebie. No i zdarzyło mi się raz bądź dwa, że kontaktował się ze mną niezadowolony mąż. Aha. Że ta żona, która już trochę o siebie zadbała i wzmocniła siebie, już nie chce czekać na niego z tym obiadem i jemu to się wcale nie podoba. Jak sobie tam chciała pójść do tego psychologa i sobie pogadać, no to niech sobie idzie i pogada, tak? Ale jeżeli z tego wynika teraz to, że on ma nie dostawać tego obiadu, a było przecież tak pięknie, tak dobrze im się układało, to no było właśnie takie idealne małżeństwo. On tak mógł podziwiać, ona była taka piękna w tym całym gotowaniu. I co teraz?
No właśnie, czyli często jest tak, że kiedy jedna osoba idzie do gabinetu, to tej drugiej to się może, te zmiany mogą się nie spodobać, więc tutaj do wszystkich panów, którzy nas słuchają, to jest jednak bezpieczniejsze, jeżeli wy pójdziecie z żonami, bo wy wtedy będziecie mogli zobaczyć faktycznie swoją żonę taką, jaka jest, z jej takimi pewnie pragnieniami czy sekretami, które skrywała, prawda?
To, co bardzo zaskakujące i no co rzeczywiście powoduje zdumienie u mnie cały czas, to, że my po prostu ze sobą nie rozmawiamy. I czyta się też doniesienia na przykład takich amerykańskich gdzieś tam psychologów, których my cały czas gonimy, jeżeli chodzi o te przemiany kulturowe, społeczne, tak, obyczajowe, o których mówimy, że zdecydowana większość Amerykanów ma takie poczucie, że nie ma z kim porozmawiać o trudnych sprawach. I to są te osoby, które żyją w związkach. A mają poczucie, że nie mają wsparcia, nie mają z kim porozmawiać o tym, że coś się trudnego w ich życiu dzieje. Więc tak sobie myślę, że to rozmawianie, mimo że to może brzmi banalnie i gdzieś psychologowie to powtarzają do znudzenia, to jest taka podstawa rzeczywiście w związku. Jedna w ogóle z psycholożek amerykańskich ukuła takie pojęcie, na polskie się tłumaczy jako emocjonalna odnowa, emotional updating z angielskiego. Jakby zgodnie według jej badań, czy zgodnie z jej badaniami, każdy kryzys w związku, czy każdą trudną sytuację da się zażegnać pod warunkiem, że partnerzy usiądą i szczerze porozmawiają o tym, co czują, o tym, jakie mają potrzeby. Nawet jeżeli to miałaby być bardzo trudna rozmowa. Mówi się wręcz, że to działa jako szczepionka przeciwrozwodowa. Niezależnie od tego, czy to się dzieje w takim momencie, kiedy związek jest w dobrym okresie, czy wtedy, kiedy ten krajobraz trochę się zmienia i faktycznie jest trochę trudniej.
Mimo tego, co mówisz, no to ludzie się jednak rozstają i jakby samo rozstawanie nie jest niczym złym. Nie jest ani niczym dobrym, jasne, ani niczym złym. Kiedy faktycznie jest taki sygnał, że tu już trzeba po prostu się rozejść i kiedy to jest jakby uzasadnione wieloma różnymi czynnikami, a kiedy właśnie ludzie uciekają od problemów.
Pewnie tutaj trudno wskazać jakąś konkretną, sztywną granicę, czy rzeczywiście znaleźć ten złoty środek ogólnie czy generalnie, bo to będzie uzależnione od każdej konkretnej pary, czyli od każdego konkretnego przypadku. Zdarzają się, wspominać o kobietach, które żyją z mężami, którzy na przykład nadużywają alkoholu. Zdarzają się takie kobiety, które trwają, motywują do terapii i związek rzeczywiście może przetrwać. Natomiast ja absolutnie nie jestem zwolennikiem tak dogmatycznego stanowiska, że zawsze trwać należy i że nie należy się rozstawać. Absolutnie nie. No, trzeba też dbać o siebie. I myślę, że jeżeli w związku pojawia się przemoc, pojawia się agresja, agresja w różnym znaczeniu, nie mam tutaj na myśli przemocy fizycznej czy siniaków pod oczami, tylko jeżeli pojawia się bardzo dużo krytycyzmu wobec partnera, jeżeli pojawia się pogarda, brak szacunku, brak empatii i jeżeli podejmujemy wysiłki w kierunku pracy nad tymi problemami, a partner nie reaguje, no to wtedy należałoby się zastanowić, czy rozstanie nie będzie dla nas po prostu zdrowsze.
Kiedyś czytałam o takich niezwykłych badaniach, które mnie bardzo zadziwiły, dlatego że ta jakby swoboda obyczajowa teraz prowadzi też bardzo często do tego, zresztą co wydaje mi się dosyć logiczne, że na przykład przed zawarciem związku małżeńskiego ludzie długo ze sobą są, długo ze sobą mieszkają i zdarza się teraz, zresztą też słyszymy to od, nie wiem, z plotek o celebrytach, że ludzie zawierają związek małżeński po kilkunastu latach bycia ze sobą, no bo już się sprawdzili i wiedzą, że to jest wszystko okej. Co się okazuje? Taki związek zawarty po kilkunastu latach bycia ze sobą ma dużo większą szansę na rozpad niż ten zawarty, nie wiem, po dwóch, trzech.
Zgadza się. Oczywiście właśnie można by się zastanawiać, z czego to wynika, natomiast jeżeli ludzie żyją ze sobą kilkanaście lat i mieszkają ze sobą, dzielą gospodarstwo domowe, mają gdzieś tam wspólny budżet, no można by to z powodzeniem porównywać do związku małżeńskiego.
Tak.
Prawda? Brakuje tylko
papierka,
tego dokumentu. Więc oczywiście zawsze pytanie, z czego wynika to, że po tych kilkunastu latach decydują się na zawarcie małżeństwa. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często to jest próba ratowania związku.
Aha.
No, czyli zróbmy coś jeszcze, czegoś spróbujmy. Niektórzy w tym momencie decydują się na dziecko, co oczywiście...
Też nie ratuje, absolutnie.
Absolutnie. Tak samo zawieranie takie awaryjne związku małżeńskiego. Nic dziwnego, że on się za te 2-3 lata rozpada. Poza tym no, trzeba też pamiętać, że wchodząc w relację, związek przechodzi przez pewne naturalne etapy. Po 14-16 latach jesteśmy w zupełnie innym momencie niż po tych 2-3, kiedy również można się zdecydować na zawarcie związku małżeńskiego. Tak, także związek małżeński na kryzys w relacji niekoniecznie.
Myślę, że wielokrotnie jeszcze się spotkamy i będziemy rozmawiać o związkach, bo to jest kopalnia tematów w ogóle. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
A naszym gościem była psycholog Malwina Pieniążek. My dzisiaj w Radioterapii rozmawiamy o rozstaniach, a w studiu jest Agata Wilska, psycholog, psychoterapeutka i chciałabym... Dobry wieczór w ogóle.
Dobry wieczór.
Chciałabym, żebyśmy stworzyły sobie taki krótki poradnik tego, jak poradzić sobie po rozstaniu. Ja też dla Państwa dzisiaj mam książkę od wydawnictwa Znak z serii Między Słowami. To są 4 książki, bardzo zabawne. Jak zapomnieć eksa? Zeszyt naprawdę skutecznych ćwiczeń. Rebecca Beltran jest autorką. No i to są takie... Ja nie wiem, czy można się wyleczyć od ćwiczeń z takiej książki, bo na przykład... Otwieram ją, na której stronie jest tak, opisz najgorszą chwilę, jaką przeżyłaś ze swoim eksem. Jakim typem byłeś, jesteś? No i oczywiście robi się psychotest. Rysujemy na przykład różne rzeczy, w serce jest wielkie, czerwone, do wynajęcia i rysujemy sobie numer. To jest taki sposób, myślę, żeby przeżyć rozstanie trochę... jednak z przymrużeniem oka. Czy ten humor i jakby poczucie cały czas dobrego humoru może pomóc w przeżyciu tego rozstania dobrze?
Z pewnością może. Poczucie humoru pomaga i poczucie humoru też bywa mechanizmem obronnym, ale myślę, że też nie w tym pierwszym momencie. Ten pierwszy moment po rozstaniu to jest taki czas, kiedy my naprawdę potrzebujemy zmierzyć się z tymi najtrudniejszymi emocjami i bólem, i żalem, i... często złością, tęsknotą, poczuciem straty i tak dalej, i tak dalej.
Czyli na początku te wszystkie trudne emocje, które do nas przychodzą, trzeba po prostu puścić, żeby to wszystko się działo, tak? Czyli możemy płakać, możemy rozpaczać.
Potrzebujemy wypłakać smutek, potrzebujemy się wyzłościć, wykrzyczeć w jakimś miejscu, gdzie jest to możliwe. Potrzebujemy emocje przeżyć i wyrazić po to, żeby one się wysyciły i po to, żeby zrobić potem przestrzeń na coś innego. Najpierw na jakiegoś rodzaju analizę, ogląd tak, tego, co się zdarzyło. Taka prosta zasada jest taka, jeżeli chodzi o emocje, że najpierw te emocje przeżywamy, a potem je oglądamy, więc jak sobie damy ten czas na przeżycie tych emocji, A z mojego doświadczenia zawodowego my bardzo się pospieszamy w tym pierwszym, na tym pierwszym etapie. Bardzo dużo presji na siebie nakładamy, że powinniśmy szybciej, że powinniśmy inaczej, że nie powinniśmy już czuć pewnych emocji, bo upłynęły 3 miesiące, pół roku. Więc dobrze jest się nie pospieszać, dobrze jest dać sobie ten czas, dobrze jest nie cenzurować tych emocji. Co innego zachowania, tak? Bo emocje wszystkie są dozwolone, że tak się wyrażę, szczególnie w tym pierwszym okresie, pierwszych kilku tygodni, pierwszych kilku miesięcy. Natomiast już oczywiście na zachowanie mamy absolutnie wpływ i to, co my robimy ze złością na przykład na partnera, z tęsknotą za partnerem, no to już jest inna rzecz. No i potem właśnie przychodzi ten etap takiego oglądu, tego, co się zdarzyło, wyciągnięcia wniosków, zobaczenia też naszego udziału w tym rozpadzie, niezależnie od tego właśnie, czy to była nasza decyzja, czy decyzja partnera, po to, żeby w przyszłych związkach być bardziej świadomym, czy świadomą, bardziej dojrzałym, szczęśliwszym.
Niektórzy mówią, że nie, już żadnych związków w ogóle nigdy w życiu, nie, nie, nie.
Nie, to jest bardzo naturalna reakcja w tym pierwszym etapie i możemy tak myśleć, możemy tak czuć. No moje obserwacje są takie, że oczywiście to się zmienia, ponieważ potrzebujemy być z kimś blisko i potrzebujemy miłości i ciepła w naszym życiu. I kiedy rzeczywiście pozwolimy sobie na doświadczenie tych wszystkich emocji, duże prawdopodobieństwo, że zrobimy miejsce w swoim życiu, w swoim sercu. Mam takie przekonanie, że to właśnie niepozwolenie sobie na to przeżycie powoduje, że my się gdzieś zasklepiamy, zamykamy swoje serca, a kiedy naprawdę damy upust tym wszystkim emocjom i wypłaczemy co trzeba, to robi się przestrzeń.
Mówiłaś też o zachowaniach, o tym, że jakby emocje wszystkie, zachowania nie wszystkie. To jak sobie pomóc właśnie wtedy, kiedy czujemy złość i najchętniej byśmy na przykład kogoś roznieśli?
Albo na tej złości coś, co jest bardzo niestety powszechne, pogrywanie dziećmi, wikłanie je, nadawanie im różnych ról, w których nie powinny się znaleźć, tak, mediatora, sojusznika, posłańca różnych wiadomości, albo szpiega, żeby tam donosił nam, co się dzieje u mamy czy u taty. Tak, więc zdecydowanie emocji nie cenzurujemy, zachowania tak. Jak poradzić sobie ze złością, padło pytanie. Przede wszystkim my w tym okresie potrzebujemy bardzo dużo wsparcia. I dobrze jest takie wsparcie sobie zabezpieczyć, zapewnić. Możemy się wyzłościć na ramieniu przyjaciółki, możemy gdzieś tam złorzeczyć tak w takim no właśnie bezpiecznym gronie, w bezpiecznej sytuacji. Wiemy, że to nie wyjdzie poza nas i tą życzliwą nam osobę. Możemy się właśnie wykrzyczeć, nie wiem, w lesie nad torami, wysportować, wybiegać, zmęczyć.
Albo możemy właśnie w takiej książce, o której dzisiaj mówiliśmy,
nabazgrać, tak.
Jak ja go nienawidzę, albo jak on jest głupi, a jaka ona jest głupia również.
Tak, także na początku wszystko to jest, czy może być pomocne. Niektórzy mają taką potrzebę, niektórzy nie, tak, bo to oczywiście zależy od sytuacji.
Czasem niektórzy po rozstaniu zamykają się trochę na towarzystwo, na znajomych, na przyjaciół, na ludzi w ogóle. Do kiedy to jest faktycznie taka naturalna rzecz, że chcemy być sami, jesteśmy skupieni na tym, co tak naprawdę nas teraz najbardziej zajmuje, a kiedy już trzeba sobie powiedzieć basta, muszę iść dalej?
No nie będę tutaj jakoś odkrywczak powiem, że to bywa różnie. Jeżeli my widzimy, że okej, minęło kilka miesięcy, już być może nasi bliscy mówią, wystarczy, może dobrze byłoby, żebyś wyszedł do ludzi. My jeszcze nie jesteśmy na to gotowi, ale widzimy, że jest jakiś postęp, jakiś progres, tak. Że jesteśmy trochę bardziej gotowi niż miesiąc wcześniej, no to jeszcze powiedzmy, nie jest to takie niepokojące, ale jeśli widzimy na przykład, że mija ileś miesięcy i widzimy, że jesteśmy dokładnie w tym samym punkcie, co na początku, no to być może powinniśmy zastanowić się nad tym, czy może nie warto byłoby tego z kimś skonsultować, właśnie psycholog, psychoterapeuta, a może warto byłoby się do pewnych rzeczy zmobilizować.
myślę sobie, że to jest bardzo trudne być człowiekiem, który na przykład się właśnie rozwiódł albo rozstał z partnerem i nadal musi pełnić taką funkcję rodzica, który powinien w oczach dziecka jednak malować obraz drugiego rodzica raczej pozytywny. A to przy rozstaniu jest niezwykle trudne, tym bardziej kiedy widzą nas dzieci, kiedy płaczemy na przykład i też chcą wiedzieć, co się dzieje.
Bardzo często spotykam się w swoim gabinecie właśnie z osobami, które są po rozstaniu, które mają takie przekonanie, że powinny emocje przed dziećmi ukrywać. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że ukrywanie emocji przed dziećmi może wywoływać w nich taką refleksję, że emocje to jest coś złego, że nie powinno się przeżywać emocji, że to jest coś wstydliwego. Emocje są w porządku, wszystkie emocje. Każda emocja niesie ze sobą jakąś informację. Dobrze ją tylko umieć odczytać i dobrze jest umieć sobie z tymi emocjami radzić. Więc myślę, że zdecydowanie bardziej taką dobrą lekcją dla naszych dzieci jest to, żeby one widziały, że emocje są w porządku, że z emocjami można sobie poradzić. No i właśnie uczymy ich w ten sposób tego, jak to robić. Oczywiście nie o to chodzi, żeby się dzieciom wypłakiwać, albo żeby właśnie je wikłać w tą sytuację i te emocje, ale zupełnie czym innym jest to, jeśli na przykład popłakujemy w kuchni i dziecko nas na tym, mówiąc w cudzysłowie, nakryje. Nie ma co tej łzy ocierać w popłochu, nie ma co udawać, że się nic nie stało, albo że właśnie kroiliśmy cebulę, tak? Tylko powiedzieć, że w tej chwili no, jest nam smutno i to, co jest ważne, szczególnie w sytuacji, kiedy dzieci są małe, podkreślić, że my sobie z tym poradzimy, że jesteśmy dorośli. Także czasem tak bywa.
Żeby dzieci się po prostu nie bały, że jest coś strasznego, tak?
Żeby się nie bały i żeby też nie czuły się w powinności, że może powinny nam pomóc. Że, albo że może to jest ich wina. Twoje pytanie dotyczące byłego partnera, tak, na przykład ojca dzieci. No rzeczywiście to jest ogromne wyzwanie, bo rzadziej zdarzają się takie rozstania, choć się zdarzają, kiedy z jakichś powodów się rozstaliśmy, ale mamy sporo szacunku do na przykład ojca, tak, naszych dzieci. To jest sytuacja bardzo no, ułatwiająca nam sporo. Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest bardzo dużo emocji, bardzo dużo żalu do byłego partnera, bardzo dużo złości, to rzeczywiście dobrze byłoby, żeby dzieci nie były świadkami tych emocji, żeby nie były odbiorcą tych emocji.
Tych takich agresywnych, powiedziałabym, tak?
No o dobrze, na przykład, żeby nie słyszały, że co tatuś zrobił mamusi, tak? Jaką krzywdę jej wyrządził.
A to jest nagminne, niestety.
Nagminne, niestety. Tak. Dobrze byłoby, żeby nie słyszały tego, że wyzwisk albo tego właśnie, że tata zmarnował mamie życie, albo że już nas nie kocha, albo że no tatuś właśnie ostatnio powiedział, że nam nie da pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To są sprawy dorosłych. Jeżeli nie możemy powiedzieć zbyt wiele dobrego o byłym partnerze, to po prostu nie mówmy. Na przykład starszym dzieciom można dać taką informację, że mam z twoim ojcem no, różne historie i mam do twojego taty trudne różne emocje, tak? Ale to jest zupełnie inna historia. Nasza relacja jest zupełnie czym innym niż twoja relacja z tatą i ty sobie tą relację ustawiaj gdzieś po swojemu, tak? Nasze sprawy to nasze sprawy, twoje sprawy to twoje sprawy.
I czyli jeżeli ty kochasz tatę bądź mamę, no zależnie tak, jaki rodzic mówi, to w porządku, to kochaj, tak? To jest jakby jak najbardziej naturalne. Tak. A mnie akurat z ojcem, matką nie było po drodze.
Tak, i że być może na przykład to, że też twój tata okazał się niezbyt dobrym mężem, nie znaczy, że nie jest dobrym ojcem, tak? I jak mówię, to, że nam nie wyszło, nie oznacza, że w tej sytuacji ty masz mieć jakiś tutaj konflikt lojalności, stanąć po czyjejś stronie, kogoś wybrać. No, to jest duże wyzwanie i naprawdę wymaga ogromnej dojrzałości, no i też takiej umiejętności, żeby sobie z tą sytuacją poradzić.
Na koniec też naszej rozmowy chciałam cię zapytać, co ty sądzisz o imprezach, które są bardzo często już nawet w Polsce, zaczynają też być, ale bardziej jeszcze chyba w tym, powiedzmy, zachodnim świecie, o imprezach porozwodowych, czyli świętowaniu tego, że się człowiek rozwiódł, no bo przecież niektórzy po rozwodzie czują ulgę i radość.
Tak. Mhm.
I to też jest chyba normalne w niektórych sytuacjach, że czują się w końcu dobrze.
Tak. No, szczególnie w sytuacjach takich naprawdę trudnych, jakiejś przemocy, no to, to tym bardziej. Nie wiem, na którym etapie jest ta impreza, natomiast myślę, że jeżeli na pierwszym, jeżeli ona ma służyć właśnie zaprzeczaniu trudnym emocjom, jeżeli ma służyć temu, żebyśmy tak naprawdę uznali, że się nic nie wydarzyło, tutaj byłabym sceptyczna. Ale jeżeli to jest na tym kolejnym etapie, kiedy przepłakaliśmy co swoje i odżałowaliśmy tą stratę, zrobiliśmy jakiś taki remanent, no to dlaczego nie? W ogóle tak obserwuję, że pewnego rodzaju symbole bywają pomocne w poradzeniu sobie z rozstaniem.
Czyli jakiś rytuał przejścia tak naprawdę.
Tak, zamknięcia jednego rozdziału, otworzenia drugiego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Agata Wilska, psycholog, psychoterapeutka, była naszym gościem. Dobranoc Państwu, no i dobrego nowego tygodnia.